Witam Was wszystkich. Pozdrawiam z mojego zboru Betel we Wrocławiu. Pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo miło mi jest tutaj wśród Was być. Miesiąc temu miałam taki przywilej spotkać się z grupą, liczną grupą nauczycieli, którzy wyposażają dzieci. I z racji tego, do czego Pan Bóg mnie wysłał, zaplanował, miałam przywilej zachęcić Was, tę część Was, która służy szczególnie dzieciom, do tego, żeby nie ustawać i w dzieciach zaszczepiać i miłość do Pana, i do tego, kim On jest, i do tego, żeby dzieci znały Boże drogi. Ale dzisiaj nie będę mówić o dzieciach, ale Pan dał mi taką myśl, będę trochę, podzielę się z Wami i słowem, przeczytam fragment z Księgi Daniela i potem z Ewangelii Jana, ale potem też chciałabym opowiedzieć pewne historie i posłużę się pomocą ze zdjęciami tutaj, mamy to przygotowane, ponieważ jestem misjonarką. Jestem dyrektorem misji Send to the Nations. Jeśli znacie angielski, to oznacza posłana do narodów. Więc to znaczy, że zdjęcia, które zobaczycie, będą z wielu różnych zakątków świata, do których wysłał mnie Pan. Ale nie chciałabym, żeby to był główny punkt tego, co mówię, dlatego że bardzo mocno, myśląc o Was, a wierzcie, że wielokrotnie przychodzi mi zbór Elim na myśl i jakieś myśli dostaję, czy modlę się o Was, ponieważ mam tu przyjaciół i ponieważ miałam też przywilej być tutaj wcześniej z Wami. I to jest tak, że gdziekolwiek jadę, to Pan Bóg kawałek mojego serca gdzieś zostawia. I tak chodzi się potem z takimi dziurami, z takimi myślami. Ludzie stają się drodzy, kiedy mamy z nimi jakąś relację. Moi drodzy, chciałam opowiedzieć Wam, zaintrygować Was trochę. Zaintrygować Was do czytania słowa w taki świeży sposób. Dlatego, że w słowie znajduje się tyle miejsc, które wydają nam się po prostu niepojęte. Wydają nam się dziwne. Wydają nam się czasami tak dziwne, że czytając je, takie przeczytamy, ale idziemy dalej, bo jakoś nie jest, niepojęte są te momenty w tej Biblii, tak? I pewnie jesteście zaintrygowani tym. Właśnie dlatego chciałam najpierw zobaczyć taki fragment. Nie wiem, w jakim tu tłumaczeniu będzie, czy ja mam takie samo tutaj u siebie, gdzie sobie wybrałam. Ale zacznijmy od Księgi Daniela. 10 rozdział i 8 werset. To są takie historie z mojego życia, kiedy czytając słowo, po prostu byłam jakby, można powiedzieć, byłam pod wielkim wrażeniem. Może nie takim jak tutaj opis tego wydarzenia z Księgi Daniela, ale zastanawiałam się nad tym, ponieważ nawróciłam się jako nastolatka, młoda dziewczyna, mamy wtedy takie, wiecie, taki głód, jeśli się nawracamy w tym wieku, więc mamy taki głód Pana i poszukiwań i wszystko w słowie jest takie fascynujące, ale wtedy też mamy bardzo dużo różnych pytań, prawda? I zobaczcie taki fragment z Księgi Daniela. I zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły. Znacie ten moment, znacie ten fragment w całości, ja nie chcę opowiadać teraz o Danielu. Ale co robicie, czytając takie fragmenty słowa? Co robimy? Jak my reagujemy, prawda? Dlatego, że my próbujemy czytać słowo jako fragment tekstu, który do nas mówi w jakiś sposób, prawda? Chcemy poznać historię daną, chcemy z tej historii jakąś naukę wziąć, prawda? Ale są takie fragmenty słowa, które są dla nas niepojęte, tak jak ten fragment. Wiemy, że to było przeżycie, że cała Księga Daniela jest taką księgą nadnaturalnego Bożego działania. I właściwie pokazując jeszcze jeden tylko fragment, chcę dzisiaj mówić o tym, że Bóg właśnie taki jest. Że On jest Bogiem pełnym mocy. Że On jest Bogiem ponadnaturalnym i jest więcej o Nim powiedziane w Słowie, niż my rozumiemy, niż my jesteśmy w stanie pojąć. Wiecie, ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby być misjonarką, już o tym tutaj mówiłam. Kiedy urodziły się nasze dzieci, moim marzeniem było być w domu z dziećmi, więc byłam tak zazdrosna o to bycie i mamą i bycie z nimi, że postanowiłam nawet nie wysyłać ich do przedszkola, poświęcić się. Oczywiście to była cena, wysoka cena, którą się płaciło w związku z ograniczonymi środkami na życie, ale wiem, że było warto. I wiecie, byłam taką osobą, która... Przypomniała mi się dzisiaj ta historia i tak się śmiałam, sobie myślę, powiedzieć o tym czy nie powiedzieć, ale jeśli chodzi o mój charakter czy o moją odwagę, to był taki okres w moim życiu, że wstydziłam się sąsiadkę zapytać o to, czy mogę wziąć kawałek pietruszki z jej ogródka, o czym ona wcześniej mi powiedziała, że jeśli tylko chcesz, już mamy tyle pietruszki, że za każdym razem, kiedy potrzebujesz, weź sobie tą pietruszkę. To była taka sytuacja, gdzie byliśmy na wakacjach i oczywiście musiałam biec do sklepu, żeby sobie kupić pietruszkę, więc dlaczego nie skorzystasz z tej pietruszki za moim płotem, prawda? I pamiętam, że ja umierałam, myśląc o tym, że ja muszę tam podejść i ją o to spytać. Nawet kiedy ona już powiedziała, kiedy tylko chcesz, to tam wejdź. I wyobraźcie sobie taką osobę, Pan Bóg bierze i wysyła gdzieś daleko, żeby mu służyła, tak? Zupełnie nie ma żadnych kwalifikacji. Zupełnie nie ma jakby żadnych, według mojego zdania, tak? Według zdania mojego, oraz możecie spytać nawet mojego pastora, który ciągle się temu dziwi. I taka Iza, mówi, no taka Iza, mówi. No i zobaczcie, mówi, znowu przychodzi tu i mówi, módlcie się, bo jadę do trzech krajów w Afryce. Przepraszam was, przewracam się, bo dawno nie miałam butów na obcasie. Tak uznałam, że to taka wyjątkowa sytuacja. Słuchajcie, więc będzie trochę na luzie, nie martwcie się, nie będziemy tutaj, tak trudno nie będzie dzisiaj, nie będę gromić, jak ostatnio mówiłam o trudnych rzeczach tutaj w kościele. Dzisiaj bardzo mocno wierzę, że mamy wyjść stąd zbudowani, mamy wyjść stąd, słuchajcie, mocni, i wiedzieć o tym, że Bóg jest w stanie zrobić wszystko. Jest w stanie rozwiązać więzy grzeszników, jest w stanie odpowiedzieć na nasze problemy, na nasze pytania, zaspokoić nasze potrzeby, ale też może sprawić, że to my staniemy się odpowiedzią na czyjeś modlitwy. Słuchajcie, mocno wierzę w to, że to jest ważne przesłanie dla was, dla Kościoła z wielką tradycją, dla zboru, który tyle serca wkładał w wyposażanie ludzi i wkłada, i będzie wkładał, bo ja wiem, co robią nauczyciele w następnym pokoleniu. Moi drodzy, następny fragment, jaki chciałam przeczytać, to będzie Ewangelia Jana 6:20. A i 21 w takim razie. No właśnie. Ja mam idealne tłumaczenie, które właśnie, kiedy usłyszałam, bardzo mnie zdziwiło. To jest taka sytuacja z uczniami Jezusa, którą znamy wielokrotnie z kart Biblii, w różnych Ewangeliach jest zapisana. Jest ten moment, kiedy uczniowie są sami w łodzi, widzą postać, ta postać do nich przychodzi i zaczynamy od tego momentu. On zaś rzekł do nich, ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, On gdzieś tam się pojawił, tak? Jezus gdzieś się pojawił. Tutaj jest ciemno może już, bo jak jest burza, to często się robią takie chmury. Kto był, kto widział Jezioro Galilejskie, to wiecie, że ono jest wielkie, wygląda jak morze. I wyobraźcie sobie znaleźć się na środku takiego jeziora albo gdzieś dalej od brzegu, kiedy zerwie się burza, kiedy zerwą się fale, to jest naprawdę wrażenie. To nie jest, wiecie, taki mały staw. Ale oni chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Co myślicie, czytając taki fragment słowa? Jak to możliwe, żeby łódź natychmiast znalazła się przy brzegu? Tu jest tak napisane, ja nie ściemniam. Czy myślicie, że to jest właśnie to, co teraz najczęściej możemy zobaczyć w filmach? Ja nie oglądam akurat takich filmów, no moje dzieci mi opowiadają, że to jest teleportacja. Łódź została teleportowana nagle z uczniami i z Jezusem do brzegu. Myślicie, że to jest możliwe? Ja miałam taką historię w Rwandzie. 2020 rok, styczeń, zanim jeszcze tu zaczęła się ta sytuacja z pandemią, kiedy ostatniego dnia pobytu w Rwandzie, po tym jak usługiwaliśmy tam przez 10 dni, robiliśmy różne rzeczy i za chwilę o tych rzeczach pokażę, także można już włączyć ten set ze zdjęciami. Mieliśmy pojechać na sam koniec tego dnia, wylatywał nasz samolot. Chcieliśmy pobłogosławić pewną rodzinę w potrzebie. I ta rodzina mieszkała dosyć daleko od domu, w którym my mieszkaliśmy, u pastorów rwandyjskich. I jadąc tam, mniej więcej 1,5 godziny nam to zajęło. W międzyczasie w ogóle wyjechaliśmy bardzo wcześnie tego dnia, mocno padał deszcz, już ta ściana deszczu była dla mnie zastanawiająca, czy w ogóle to się uda zrobić, bo afrykańskie drogi, klimaty, sobie coś planujesz, a to często trwa 3 razy dłużej, tak? Udało nam się, zaczęło się od tego, że poprosiłam ludzi, którzy się o mnie modlili, słuchajcie, pomódlcie się o tą sytuację, bo po prostu deszcz jest mocny, my mamy pojechać jeszcze na wioskę i o 14 jest nasz samolot, czyli musimy być około godziny 11, wyjeżdżać około godziny 11, 12, żeby dotrzeć na lotnisko o właściwej porze. Musieliśmy jeszcze zrobić zakupy na targowisku. I też się modliliśmy o to. O wszystko się modliliśmy, o każdą z tych rzeczy, jak my to zrobimy. I ja wiedziałam, że nie mogę wyjechać, dopóki nie zrobimy nie usłużymy tym ludziom, tej rodzinie. Zadzwoniłam do takiego przyjaciela, który był jednym z naszych wstawienników i on mówi, wiesz, zacznij się modlić, z chmury ustąpcie, deszczu, zatrzymaj się. Ja mówię, wiesz, nigdy się tak nie modliłam. Nigdy się tak nie modliłam. Ale po angielsku to brzmi mniej więcej tak. Rain, stop. Deszczu, zatrzymaj się, tak? Clouds, be gone. No to wiecie, to modlitwa jakoś brzmi. Chmury, ustąpcie się. Rozstąpcie się albo usuńcie się, tak? I wypowiedziałam tą modlitwę i wyszłam z domu do samochodu i kiedy wsiadłam do tego samochodu, deszcz przestał padać. Wyszło słońce. Więc pojechaliśmy w 15 minut. Po drodze jeszcze było niezwykłe, dlatego że pastor Izaja zadzwonił po kogoś, jakąś osobę, która pomogła nam w 10 minut zrobić zakupy, dlatego że znała to targowisko i naprawdę dosyć dużo jedzenia musieliśmy kupić i zrobiliśmy to błyskawicznie. Wsiedliśmy do samochodu. Droga później trwała 1,5 godziny. Jeszcze chcieliśmy u tej rodziny być, chcieliśmy się z nimi pomodlić. Przekazaliśmy im te wszystkie rzeczy. No i patrzymy na zegarek. A my, no niedobrze to wygląda. Jeszcze po drodze, jeśli przekroczysz prędkość, zatrzymać cię może policja, która licznie tam po prostu stoi przy drodze. Oczywiście, jeśli mamy ze sobą afrykańskiego kierowcę, jeszcze pastora, którego dużo ludzi zna, tak? Akurat jest to taki człowiek, no to troszeczkę lepszej sytuacji jesteśmy. No i wyobraźcie sobie, że ja nie byłam spakowana. Po prostu tak intensywnie pracujemy na misji, że ja nie zdążyłam spakować swojej walizki. I ja mówię, ja to naprawdę w tej chwili mam kłopoty. Muszę wrócić, spakować się i na czas dolecieć, bo jak mi ucieknie samolot, to drugiego nie złapię. Wiecie, prawda? Czy ja już mogę? Okej. I wyobraźcie sobie, że ja nie wiem, jak to się stało, ale my dojechaliśmy do domu w pół godziny. Półtorej godziny w jedną stronę, pół godziny w drugą stronę. Ponieważ cały czas wykorzystywałam naszej drogi, wykorzystywałam na rozmowę z pastorem, bo to jest takie też niezwykłe połączenie, które Bóg nam dał, jeśli chodzi o wspólne usługiwanie. Więc ja tej drogi nie pamiętam. Ja nie pamiętam, co się działo na drodze, ponieważ rozmawiałam z pastorem, tak? I patrzę na zegarek, ja mam pół godziny na spakowanie, to jest dużo czasu, ja wszystko zdążę zrobić. Zdążyliśmy to zrobić, zdążyliśmy się razem pomodlić, zdążyliśmy wspólnie wieczerze jeszcze spożyć, pobłogosławić się i pojechać. A to jest inna taka sytuacja. I wiecie, kiedy myślę sobie o tym wydarzeniu, ja jestem pełna Bożej bojaźni, bo myślę sobie o tym, czy to jest to wydarzenie. Wydaje mi się, że jechaliśmy drogą, że to nie było tak, że nagle nasz samochód się przeniósł i znalazł pod domem pastora, ale ta droga naprawdę skróciła się i to sporo. Podczas tego pobytu, i tutaj będą zdjęcia troszeczkę w różny sposób poukładane, ale chcę wam pokazać, że kiedy oglądasz Boga, który jest Bogiem cudów, a zmagasz się najpierw w swoim życiu z tym, żeby zerwać pietruszkę u sąsiadki z ogródka, kiedy zaczynasz widzieć Boga, dajesz Bogu szansę na to, żeby w twoim życiu go oglądać jako Boga cudów, wtedy Bóg buduje też twoją wiarę, bo ty wiesz, że skoro coś takiego Bóg zrobił, to samo działa, tak samo działa, kiedy się zgromadzamy razem i osoby tutaj przychodzą i dzielą się świadectwami. I teraz wiesz, że jak twoje dziecko zachoruje, wiesz, że przyjdziesz do kościoła, kościół się pomodli, wiesz, że będzie wszystko dobrze, tak? Wiesz, że Bóg jest dobry. Tu działał cuda i tu też może działać cuda, tak? Ale to nie tylko tak działa, że to jest jeden do jednego, czyli że wiesz, tylko taką rzecz może Bóg w moim życiu zrobić, bo tam ją zrobił. Bóg może o wiele więcej niż myślisz. Tu była taka bardzo biedna okolica. Jeszcze będzie kilka zdjęć. Niestety nie mam podglądu, jaka to będzie kolejność w tej chwili. Ale to dziecko, które tutaj jest, o której się modlimy, malutkie dziecko, miało po prostu prawie siną nogę. To tak trochę trudno widać na dziecku afrykańskim. Miało obrzydliwego takiego, jak to się nazywa, czyraka takiego, tak? Coś takiego. I oczywiście płakało, przynieśli, żeby się o nie modlić. I po prostu zaczęliśmy się modlić. Najpierw osoba, która ze mną była, były dwie dziewczyny z Polski ze mną, przyjechały, żeby sprawdzić, czy one też chciałyby być misjonarkami. Wiecie, warto czasami takie ryzyko podjąć. Więc trochę mi pomagały, czasami trochę przeszkadzały, bo były trochę jak takie turystki. A ja przyjechałam tam, wiedziałam, że mam dużo pracy, dużo rzeczy do zrobienia. Ale fajne było to, kiedy się razem modliliśmy. One zaczęły się modlić o to dziecko. Mówią, Miza, wiesz co, módl się. Mówi, tu mówi, Bóg musi zrobić coś. Zaczęliśmy się modlić, ja przyłożyłam tak rękę, nie dotykałam tego miejsca, bo wiedziałam, że to bardzo może boleć to malutkie dziecko. Nie widzicie niestety dobrze, bo jest ciemno. Ale jak podniosłam rękę, słuchajcie, to ten wrzód już był rozlany i płynął na zewnątrz. I widzieliśmy, że po prostu, że to Pan Bóg przyszedł. Podczas tego wyjazdu, wiecie, to jest jedna z historii mojego życia też, współpracując czy współdziałając z Bogiem, który jest ponadnaturalny, a tak naprawdę, to wiecie co, Bóg bardzo dobrze słyszy to, jak my się w życiu modlimy. Jak się tylko kiedykolwiek modliłeś o to, Panie, oddaję Ci całe swoje życie. Panie, zrób z moim życiem, co chcesz, to uważaj. Bo któregoś razu właśnie poruszając się w takiej naprawdę w wierze, nie znając języka angielskiego, wyjechałam do Holandii na taką szkołę, którą dzisiaj prowadzę u was w kościele. Przyjechała jedna z moich sióstr, mentorek. Dzisiaj ta, trudno mi powiedzieć nawet siostra, dzisiaj ta moja liderka ma lat 75 i muszę to dodać, powiedziałam, że muszę to powiedzieć, dlatego że była dzisiaj modlitwa o Miriam, która ma lat 70. Ja spytałam się Malwiny, ja mówię, wy tu mi chyba coś wkręcacie. Jak ta Miriam, która tu wyszła, może mieć 70 lat? To jest niemożliwe w ogóle. I tak sobie myślałam, no tak, Pamela, od której ja się tak wiele nauczyłam, w marcu spotkała się ze mną w Afryce, w Malawi. I Usługiwałyśmy 120 zborom. Pamela usługiwała 120 zborom. Wiecie jak? Dlatego, że mieliśmy spotkań 10 i tam po kilkanaście zborów się schodziło z okolicy. To było zorganizowane przez taki zbór zielonoświątkowy. Z pastorami się spotykałyśmy i było takie jedno seminarium, które miało pomóc na co dzień też wyposażać Kościół w takie chodzenie w bliskości z Bogiem. O, tylko tyle chcę wam powiedzieć. I Pamela ma lat 75. Pamela nawet nie ma ani jednego siwego włosa. Takie cuda robi Bóg. Wyobrażacie sobie? I za 2 lata znowu wyjeżdża do Afryki. Także chciałabym wam powiedzieć, że nawet jeśli masz w sercu takie pragnienie, żeby służyć Bogu do końca swoich dni, to nie jest dziwne pragnienie, to nie jest dziwna modlitwa. Bo Bóg wysłuchuje takich modlitw. I kiedy wtedy znalazłam się w Holandii, spróbuję sobie przypomnieć rok, 2007. Tak, bo moja córeczka była malutka i to był dla mnie taki problem. Pojechać na 5 dni, żeby ją zostawić. Już mogła zostać. Mój mąż wziął wolne, został z nią w domu. I podczas niedzielnego nabożeństwa, po tej szkole, którą przeszłam, tak, razem z grupą Holendrów, było 300 osób na nabożeństwie. Nie było pastora tego zboru, tylko był zaproszony mówca. I podczas swojego kazania on przerwał. Nikt mnie tam nie znał, jeszcze chcę wam powiedzieć, oprócz osoby, która organizowała tę szkołę. Ja po prostu byłam jednym z uczestników, tak? Takiej szkoły, która liczyła 20 osób, więc to nie była duża grupa. I znalazłam się na tym nabożeństwie. Został ten pastor jakby w trakcie mówienia zatrzymał się, pokazał na mnie palcem i mówi... Ponieważ nie zawahałaś się wyruszyć w czasie burzy, wyślę cię na wschód, zachód, północ i południe. A ja, no i koniec. Nic więcej mi nie powiedział. Powiedział jeszcze tyle. Będę cię obficie wyposażał, będę cię błogosławił, będę tak, w taki sposób po prostu, jak w takiej hojności cię do tego wyposażał. I wyobraźcie sobie, że ponieważ jakby Pan Bóg gdzieś zaczął mnie łączyć z tą osobą, która zajmowała się tą służbą, to była osoba z Holandii, Holenderka, tak? Hanna Pruim. I Hanna zadzwoniła do mnie i powiedziała: Iza, ja bym chciała, żebyś ty za miesiąc przyjechała do nas i podzieliła się swoim świadectwem, bo będziemy robili kolejną część tej szkoły, powiedz świadectwo. Ja mówię, no dobrze. Wsiadłam w samolot. To też był problem, jak bilet kupić, nie znając dobrze angielskiego. Wsiadłam w samolot, przyjechałam tam w drodze z lotniska do tej miejscowości w Holandii. Okazało się, że ja nie przyjechałam powiedzieć świadectwo, że ja mam opowiadać o tym, jak wejść w Bożą obecność. Ja mówię, no, bardzo fajnie się zaczyna. Nie znam dobrze angielskiego, nigdy nie robiłam takich rzeczy i nagle Pan Bóg chce... Przez tę osobę zachęca mnie do tego, że mam się tymi rzeczami podzielić. I wiecie co, kiedy zobaczyłam, że ludzie są poruszeni, kiedy opowiadam to świadectwo, to jest moje osobiste świadectwo, jak Pan pokazywał mi, że w uwielbieniu jest więcej, że w uwielbieniu jest to dojście do Niego i wyobraźcie sobie, że chcę wam coś tu pokazać. Tak jak była kiedyś zasłona w przybytku, która nas oddzielała od Bożej obecności, to kiedy Pan oddał swoje życie na krzyżu, ta zasłona została rozdarta. I dał nam przystęp do siebie. Ten Bóg, który jest ponadnaturalnym Bogiem, dał nam przystęp do siebie i teraz możemy tam wejść. Nie ma, nic nas nie oddziela, dlatego że Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Umarł za nas na krzyżu, możemy Mu oddać życie, ale jest właśnie ta możliwość, że my możemy do Niego przystąpić, blisko Niego. Możemy oglądać Jego chwałę. Amen. I słuchajcie, ta historia skończyła się tak, że w ciągu roku Pan wysłał mnie na Ukrainę, po tej Holandii, do Bułgarii, to macie od Polski południe, prawda? Ukraina to wschód, Bułgaria, Finlandia na północy i Londyn. I wyobraźcie sobie teraz mnie, nie dość, że tej pietruszki, to jeszcze ja jeszcze nigdy nie uczyłam się angielskiego. I w Londynie ja nie miałam tłumacza, ani w żadnym innym kraju, tak? Musiałam w Londynie mówić po angielsku do zgromadzonych ludzi. Mieliśmy, tam było około 30 narodów w tym miejscu. I to tylko ponadnaturalny Bóg mógł zrobić, że ludzie siedzieli i słuchali i rozumieli, co mówię, bo jak ktoś nie rozumie, to widać. Przewraca oczami. Nie było jeszcze komórek, nikt w komórce nie siedział, ale na domiar tego wszystkiego, podczas tego trzydniowego usługiwania w tym kościele, to też była szkoła, wyposażaliśmy nauczycieli, ale przyszedł jeden pastor z nigeryjskiego zboru i mówi, chcielibyśmy, żebyś ty i Hanna wystąpiły w radiu chrześcijańskim. My chcemy z wami wywiad zrobić. No to ja idę za tą moją koleżanką, bo to się mogę za kimś schować. Idę za nią, stajemy w tym studiu przed tymi mikrofonami, co wyglądają jak wafle, takie wiecie, wielkie. I wyobraźcie sobie, że teraz jest moja kolej na odpowiadanie, na dzielenie się rzeczami. Ja autentycznie słyszę, jak anioł podpowiada mi słowa po angielsku, które mam mówić, których w życiu nie słyszałam i ufam, że to, co słyszę, to jest właściwe i wypowiadam te słowa. I ten wywiad jest dostępny, jak chcecie, to możecie go dostać przez maila. I słuchajcie, ja doświadczyłam Boga, który robi rzeczy niemożliwe. Który daje ci język angielski, nawet kiedy ty go nie znasz. Wiecie, potem miałam taką historię, że Pan mnie wysłał na studia i musiałam zrobić test, na jaki poziom się zakwalifikuje z moim angielskim. Ja kiedy trochę zaczęłam mówić po angielsku, to nie potrafiłam czytać i pisać, moi drodzy. Wiecie, jak długo ja prosiłam kogoś, żeby przeczytał mi z Biblii fragment, jak gdzieś musiałam coś powiedzieć po angielsku? Oni myśleli, że ja lubię współpracę zespołu, a ja po prostu bałam się czytać, bo jest bardzo trudny angielski, ten, który słyszysz, a który jest napisany, tak? Jest różnica, tak? I słuchajcie, zaczęłam prosić Pana, żebym umiała czytać. Był taki moment, to był 2007 rok, pamiętam. I nagle otwierałam jakieś fragmenty w internecie i ja nagle rozumiałam te słowa, słuchajcie. I faktycznie, kiedy zrobiłam test na tych studiach teologicznych, zakwalifikowałam się do najwyższej grupy, słuchajcie. Do najwyższej grupy. Pan Bóg mi załatwił, że od razu, od nie umiem do C2. Sobie wyobraźcie. Także słuchajcie, każdy, kto ma problem, modli się i będziecie wiedzieli, teraz wasza wiara została zbudowana, możemy się modlić. Wczoraj modliłam się o taką osobę, nieopatrznie wypowiedziałam takie słowo, próbując zachęcić nauczycieli, że potrzebujecie grać na instrumentach, jak chcecie z dziećmi naprawdę wprowadzić je w Bożą obecność, być z nimi, żeby one doświadczały Pana, żeby one mogły się swobodnie czuć na tym uwielbieniu. Potrzebujecie chociaż trochę akordów. Ja mówię, macie 3 miesiące. Zdążycie się nauczyć. I przyszła do mnie dziewczyna ze łzami w oczach, mówi, wiesz co? Ja wczoraj kupiłam pianino. Mam takie marzenie, żeby zacząć grać, bo ja służę dzieciom i ja bym chciała grać. Pomódl się o mnie. I za 3 miesiące muszę ją spytać, czy już gra. Słuchajcie. Bo Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje naszych modlitw. Bo Bóg jest Bogiem, który naprawdę więcej może, niż nam się wydaje. Słuchajcie, a to jest taka sytuacja, która jest kolejną sytuacją. Pojechałam za pierwszym razem do Rwandy w 2014 roku, albo po roku, kiedy Pan mnie wysłał na wschód, zachód i północ i południe, no to ja zrobiłam coś takiego. No to załatwione. Słowo prorocze się wypełniło, to było słowo od Pana, bo już jest załatwione. No i wtedy przyszło zaproszenie z Afryki. Pierwsze zaproszenie odrzuciłam, bo sobie pomyślałam, ja mówię, ci ludzie dzisiaj to w ogóle mają jakieś dziwne po prostu prośby do ludzi, do matki w domu z dziećmi. I jak ktoś chce, żebym ja pojechała do Afryki, ja chcę być tutaj z moimi dziećmi, w moim zborze służyć, tak? Ale ponieważ to zaproszenie przyszło kolejny raz i Pan potwierdził tożsamość tego człowieka, tego pastora Isaiah Baho, przez niezależne źródła od takich liderów w Stanach Zjednoczonych i w Singapurze, którzy powiedzieli, że to jest mąż Boży i człowiek godny zaufania i jedź. No to ja mówię, dobrze, jedź, ale ja nie jestem w żadnej misji, nie jestem nigdzie, słuchajcie, podłączona, nigdy. Takie rzeczy u nas w zborze to było tylko Wycliffe'a, tak? Mieliśmy tłumaczy Biblii w zborze. Ja mówię, tylko takie rzeczy się robi na misjach i to jest wtedy jakieś połączenie. A Pan Bóg mówi, módl się. Masz słowo, będę cię wyposażał, nie martw się. I się okazało, że jadąc do Afryki, ja tych rzeczy nie wiedziałam oczywiście, to ty musisz zapewnić to, że cię dowiozą, odwiozą, co będziesz jadła, jeszcze powinnaś zapłacić, cokolwiek robisz, gdziekolwiek jedziesz, to na tobie są te wszystkie obciążające koszty, tak? Tego wszystkiego, co tam się dzieje. Ja mówię, no bracie, pastorze, ja mówię, ja mam tylko bilet. On mówi, wiesz, ja tak czuję, że ty masz przyjechać, przyjeżdżaj. Przyjeżdżam do Afryki, mieszkam w domu, pięknym domu afrykańskim. Mam swój pokój, mam łóżko, nie ma te, mam łóżko, mam pościel, mam siatkę przeciwkomarową, a obok jest w ogóle łazienka. I jeszcze wożą mnie do wszystkich części Ruandy i jak umawialiśmy się na to, że ja mam służyć dzieciom, ten pastor mówi, nie, nie, mówi, żebyś mogła służyć dzieciom, to ty najpierw musisz przemówić do pastorów i liderów, żeby oni zaczęli w ogóle zwracać uwagę na dzieci. A potem przychodzi z takim małym plakatem, no misjonarz jest ubezwłasnowolniony, słuchajcie. Przychodzi z takim małym plakatem, na którym jest mój wizerunek i jest napisane, że ja jestem mówcą na konferencji przebudzeniowej. Ja sobie pomyślałam, no bardzo fajnie, szybko się tutaj mogę różnych rzeczy nauczyć. Kiedy usługiwałam na tej konferencji przebudzeniowej, przyszedł do mnie człowiek i mówi, thank you preacher. I zostałam nagle kaznodzieją. A w drugim zborze, dziękujemy Boże Ci za to, że Ty przysłałeś tą Bożą kobietę do nas i nagle zostałam woman of God. Tutaj, kiedy przyjechałam do Ruandy w 2020 roku, o godzinie 16 w Sylwestra, o godzinie 23 przemawiałam na wielkiej konferencji, byłam jedną z czterech mówców i zachęcałam ludzi do życia w Bożym Królestwie i myślenia o tym, że Boże Królestwo jest wśród nas. A potem za 3 miesiące przyszedł COVID. To jest inna taka sytuacja, kiedy jestem w Indonezji, i przemawiam w dzień Zielonych Świąt w zborze, w jednym ze zborów zielonoświątkowych. Be the witness, bądź świadkiem, moc i autorytet. Usługiwaliśmy całym zespołem z takimi pastorami, którzy ze mną usługują w Indonezji. W Indonezji w ogóle jeździmy po bardzo różnych miejscach. Tu jest właśnie konferencja dla pastorów, jeśli da się dźwięk też tutaj dołączyć. Chyba nie byliśmy gotowi, nie? No to spokojnie, to zobaczcie tylko to, ale nie słyszycie tego. To jest taka wielka konferencja dla pastorów o Duchu Świętym. W takim regionie w Indonezji nazywa się Północne Sulawesi. Pewnie wam to nic nie powie, bo to nie jest turystyczny region. Wiecie, to jest kraj prześladowany, to jest największy kraj muzułmański na świecie. I wtedy, kiedy tam byłam, to mniej więcej były takie dane statystyczne. 60 milionów chrześcijan, 180 milionów muzułmanów, 240 milionów ludzi i taka liczba muzułmanów. I ta konferencja, ja zostałam zaproszona jako główny mówca tutaj, dlatego że taki superintendent, tam są takie określenia na przywództwo w kościele tego regionu, przyszedł na szkolenie, które miałam dla nauczycieli, takie kilkugodzinne i na tym szkoleniu akurat wiedziałam, że ponieważ miałam ludzi również z niecharyzmatycznych zborów. Miałam z takich tradycyjnych jak prezbiteriański zbór ludzi, ale miałam w większości ludzi z Kościoła Zielonoświątkowego. I Pan mi dał taką myśl, że mam użyć takie nauczanie, w którym są, słuchajcie, wersety o Duchu Świętym. Ja tak naprawdę tylko mówiłam o tym słowie, o Duchu Świętym. Miałam wyświetlone to, wiecie, na PowerPoincie. I ten superintendent do mnie przyszedł, mówi, wiesz co? My się 2 lata modlimy o to, żeby przyjechał do nas mówca na tą konferencję o Duchu Świętym, mówi i wreszcie przyjeżdża ktoś, kto mówi o Duchu Świętym tylko Boże Słowo, a nie mówi 5 kroków do, 10 sposobów na. Nie mówisz o tym, tylko po prostu mówisz słowo, mówi wierzę, że ty masz być tym mówcą na tej konferencji. I rok później właśnie znalazłam się na takiej konferencji. Mieliśmy kogoś tam z przywództwa w całej Indonezji, takiego niezwykłego brata. I ja też robiłam takie praktyczne rzeczy, tak? O darach duchowych, modliłam się z ludźmi i było to niezwykłe po prostu, co mogliśmy doświadczać. I ja chciałam też wam pokazać, jak Bóg jest niezwykły, tak? Mam nadzieję, że nie odbieracie tego jak przechwałki, tylko cały czas widzicie to Boże działanie, że używa kogo chce, w jaki sposób chce. To jest znowu Ruanda, to jest głoszenie Ewangelii. Modlimy się tutaj o chorą osobę, kiedy dzieci oddały życie Jezusowi, później modlą się. Ja dzieci poprosiłam, żeby modliły się z nami o chorych. Jedna kobieta przyszła z takim bardzo silnym bólem głowy i po tej modlitwie powiedziała, że wszystko jej przeszło. Chwała Bogu. Czekajcie, w którą stronę? Okej. Okay. To jest znowu to miejsce, gdzie modliłam się o to malutkie, chore dziecko. I zanim usługiwaliśmy dzieciom, usługiwaliśmy całemu zborowi tam na górze, ale tam też, słuchajcie, okazało się, że w wielu krajach mamy tą służbę, niezwykłą służbę tłumaczenia Biblii, ale, czyli Biblia jest w języku, ale nie mają ludzie pieniędzy, żeby tą Biblię kupić. I wyjeżdżając tam, Pan mi dał taką myśl, że Biblie będą ważne. I wiecie, jak my możemy słuchać Boga? Dziękujemy Ci, Panie, że Biblie są ważne. I jedziemy. Co okazuje się, że na pierwszym spotkaniu w Rwandzie to było noworoczne spotkanie, kiedy ludzie są proszeni, żeby mówić świadectwa. Wychodzi młody człowiek, może ma 17 lat, z Biblią pod pachą i mówi takie świadectwo. To był 2020 rok. I mówi, od 2017 roku modlę się o to, żeby mieć swoją Biblię. I w 2019 roku wreszcie tą Biblię dostałem. Halleluja, Bóg jest niezwykły. I ja wtedy zadrżałam w środku. Powinnam była... Ja mówię, Panie, ja naprawdę Ci za to przepraszam, że ja nie przyłożyłam właściwej, nie odebrałam tego, nie zapytałam Cię, co to znaczy, że Biblie są ważne. Okazało się, że $5, czy tak naprawdę Biblia kosztuje $10, to jest taka kwota, której ludzie nie są w stanie wydać na Biblię. I od tego momentu zaczęłam po prostu zbierać środki. I w ogóle wtedy też Bóg w niezwykły sposób użył moich przyjaciół. W ciągu jednego dnia ja zadzwoniłam do wstawnika i powiedziałam, módlcie się o to, bo ja nie mogę stąd wyjechać bez posiadania Biblii, kupienia Biblii i rozdania tych Biblii. I to było pierwsze miejsce, pierwszy kościół, gdzie przywieźliśmy taką ilość. I teraz słuchajcie, ja sobie pomyślałam, no jak ten człowiek się modlił 2 lata o Biblię, to bardzo dużo. Ja nie wiem, co ja bym zrobiła bez Biblii 2 lata, tak? Że tylko chodzę na nabożeństwo i słyszę słowo, tak? I więc ja w tym miejscu, w tym kościółku zadałam pytanie, to jak wielu z was modli się o Biblię 3 lata? Wszyscy podnieśli rękę. Ja powiedziałam, to nie może być możliwe. Oni mnie tutaj po prostu chyba naciągają, tak? Wiecie, kto wygrał? Ktoś, kto się 13 lat modlił o swoją Biblię. Ja płakałam w swoim pokoju, pokutowałam przed Bogiem i następnego dnia dostałam takie pieniądze, że mogłam kupić chyba około 150 Biblii, bo się okazało, że jak mam na 50, to tą cenę już można mniejszą mieć, tak? I od tego czasu nie robię tego jakoś na zasadzie reklam, tak? Raz zrobiłam taką zbiórkę, w zasadzie mój przyjaciel dla mnie to zrobił i zebraliśmy dużą ilość Biblii i te Biblie poszły w Rwandzie dla uchodźców, w obozach dla uchodźców, tych takich, wiecie, refugees tak zwanych, którzy tam mieszkają właśnie przez to, że ich życie jest zagrożone. Więc to jest też jedna niezwykła rzecz, że po prostu jak dajesz się Bogu do dyspozycji, to już Bóg może z tobą zrobić cokolwiek chce. Jeśli się tak modlisz do Boga, to bądź otwarty na to, że Bóg będzie chciał ciebie użyć do różnych rzeczy, tak? Nawet do takich. Nie wiem, czy to się tak robi tu? Okej. To jest też coś, co widzimy, jak Bóg dotyka serca ludzi, podczas kiedy jesteśmy w Jego obecności. To jest jedno ze szkoleń, takie samo. Zrobiliśmy tu wczoraj piękne zdjęcie, dostaniecie pamiątkę z naszej szkoły. A to jest historia w Indonezji, kiedy wcześnie rano, być może tutaj opowiadałam wam tą historię wtedy, kiedy byłam, ale kiedy wcześnie rano, korzystając z tego, że jesteśmy na wyspie i wszędzie jest piękna woda, a cały dzień pracy mamy, a ja uwielbiam pływać, poszliśmy rano około godziny 7, żeby chwilę, chociaż z 15 minut popływać i wracając, zastąpił nam drogę człowiek i... Ponieważ jeden z moich, z osób, która była ze mną na wyjeździe misyjnym, zobaczył palmę kokosową, jak dziecko, mówi, kokosy, tak nisko, tutaj są kokosy, bo żeby zerwać kokosa z palmy, to trzeba umieć się tam wdrapać, tak? Ponieważ to było bardzo nisko, więc on tak entuzjastycznie zaczął pokazywać, zobaczcie, tam rosną kokosy, one są tak nisko, one rosną przy drodze, ale tam był jakiś dom, tak? No i ten człowiek nagle wyrósł przed nami, pyta się tak uprzejmie, czy macie ochotę, żeby wam zerwać ten owoc? A ja oczywiście, jestem cała czerwona, bo mój kolega się, uważam, zachował troszeczkę nieładnie, tak? Chociaż był spontaniczny, tak? Ja mówię, tak, oczywiście, bardzo byśmy chcieli i ile możemy ci zapłacić? I to jest najgłupsze pytanie, jakie możecie zadać w Indonezji, bo nikt nie kupuje tych owoców, one po prostu rosną wszędzie, tak? Chyba, że jesteście w dużym mieście, jak Jakarta. Więc no, wiedziałam, że jestem, że to jest niekulturalne, bo on mnie traktuje jak gościa, a gość ma prawo poprosić, tak, o coś. I w tym momencie ja mówię, i w tym momencie, wiecie co, przychodzi taki moment, kiedy się, tak jak się modlimy, że nagle otacza nas Boża obecność. I to się stało. Ja stoję naprzeciwko tego człowieka i po prostu czuję, jakby nas otoczyło takie ciepło Bożej obecności. I ja już wiedziałam, że coś Pan Bóg ma na myśli. Ja nie wiem, czy to jest chrześcijanin, ja nie wiem, czy to jest muzułmanin. Nie widzicie tutaj tego człowieka w całości. On mówi, ja mówię, czy ty potrzebujesz modlitwy? Odważyłam się. Mówię, bo jest ulica. Nie wiem, kto tu chodzi po tej ulicy. Ja nie wyglądam jak sługa Boży, bo wracam z wody, tak? Jestem pozawijana w jakieś tam ubrania, szybko jedziemy do domu, bo potem cały dzień służymy. I ja mówię, czy ty potrzebujesz modlitwy? Mówi, wiesz, ja tu przyszedłem, ponieważ miałem wylew jakiś czas temu. Pracowałem w kopalni na Papui, to była zupełnie inna wyspa. I mówi, tu przychodzę codziennie rano, bo dostałem taki od lekarza nakaz, żeby ćwiczyć moją nogę. Ja nie widziałam go, naprawdę, on wyrósł przede mną. Ja mówię, dobrze, to powód pozwól, że się pomodlimy o uzdrowienie. I kiedy się pomodliliśmy, on zaczął mówić, że jego noga staje się coraz lżejsza. Więc kiedy to mówił, to zachęcał nas do tego, żeby modlić się drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Za czwartym razem mówi, wiesz, mówi tak jakby 80% już jest ta noga lżejsza. Ja mówię, no to pokaż, to przejdź się, zobaczymy. I naprawdę, nie ma nabożeństwa, nie ma uwielbienia. Jest normalny dzień, świt, no dla mnie to może być był świt, tak, godzina 7:30. Nie, przynajmniej tam nie jest jeszcze wtedy tak gorąco. I słuchajcie, i on idzie i tak, wiecie, idzie i tak, tak idzie, nie? Moja koleżanka, która za mną szła, Indonezyjka Indri, mówi, wiesz, Iza, jak ten człowiek tutaj do ciebie szedł, wiesz, jak on szedł? Mówi, tak, ciągnął za sobą nogę. Bóg go dotknął, Bóg go uzdrowił i wierzę, że ten proces uzdrowienia nastąpił i całkowicie go uzdrowił. I wierzę, że jeśli ten człowiek szuka Boga, tutaj jest na zdjęciu w tej koszulce w paski, wierzę, że jeśli ten człowiek szuka Boga, to go znajdzie. Tutaj modlimy się też o chore dziecko albo wyganiamy demony. Tutaj jest taka sytuacja, kiedy jest uwielbienie i to ludzie w Indonezji się modlili i po prostu kiedy się modlili o dzieci, to dzieci, tak wiecie, odpoczywały sobie w Duchu Świętym. Tutaj z kolei modliliśmy się o człowieka, który miał refluks. I ten, ja poprosiłam, żeby dzieci się o niego modliły. To jest Indonezja, tam z tyłu stoi pastor, widzicie? Pastor Nefil, który jest niezwykłym pastorem takim. Wiecie, to jest taki człowiek, który porusza się w mocy Bożej i nawet chodzą do szpitali psychiatrycznych modlić się o ludzi i ludzie są uwalniani. Więc to w ogóle te zdjęcia, te dzieci, które leżały, to też było z jego zboru. To jest historia, kiedy przychodzą ludzie do nas, my mieszkamy w domu w Indonezji i tego dnia nigdzie nie jechaliśmy i przed naszymi drzwiami stawia się kolejka ludzi, którzy prosili o modlitwę. I ten człowiek ma taką historię, że kiedy miał 17 lat, matka go zabrała do szamana, a szaman mu dał amulet, dlatego że ona martwiła się o jego życie, ponieważ były jakieś takie, wiecie, lokalne wojny i bała się, że on umrze, był młodym człowiekiem. I ten szaman dał mu amulet i powiedział, twoje życie będzie zachowane, ale nigdy się nie ożenisz. Zapłacisz taką cenę. Wyobraźcie sobie, takie rzeczy się dzieją. A teraz wam powiem jeszcze hit. On chodził do kościoła. Był wierzący. Wierząca matka zabrała go do lokalnego czarownika, bo ludzie robili wszystko, żeby jakiś sposób ze strachu tak sobie po prostu poradzić. To było, ja kiedy usłyszałam tą historię, wybiegłam z tego pokoju, pobiegłam do swojego pokoju i zaczęłam szlochać przed Bogiem. Mówię, Boże, obudź swój Kościół. Obudź swój Kościół, niech chodzi w mocy Bożej. Niech ludzie nie siedzą obciążeni dziesiątki lat w kościołach i nie mają odpowiedzi, nie mają pomocy duchowej na duchowe problemy. Nie mają przykładanej duchowej miary do duchowych rzeczy. Obudź Boże swój Kościół. I jak tylko się pozbierałam, pobiegłam i ten przyjaciel mój złapał go, tak zaczął się modlić i ten człowiek mówi tak, kiedy mnie tak objąłeś i zaczęliście się o mnie modlić, czułem jak coś wychodzi przeze mnie od stóp i wychodzi przez głowę. No i on ma 76 lat. Ciekawe, czy się ożenił. I to jest taki moment, kiedy jest więcej rzeczy, które Bóg robi. Pojechaliśmy modlić się Tego już wam nie powiem, może następnym razem, bo tamte już rzeczy są hardkorowe, takie dotyczące tego, że ci Bóg gdzieś wysyła i każe ci się o coś modlić, a na przykład to miejsce jest miejscem słynnym z tego, że tam mieszkają sami szamani, tak? I tak dalej. Takie są też historie moje, ale tutaj jest taki moment, kiedy poprosiła mnie osoba, okazuje się, że zaznaliśmy w Indonezji ludzi, którzy byli właścicielami wysp, tak? I mówi, wiecie co, jak będziecie tamtędy przejeżdżać, to po prostu módlcie się i błogosławcie te nasze wyspy, żeby tam Duch Boży działał wśród tych ludzi. A tu modliliśmy się o taką osobę, która pomagała w domu naszej przyjaciółki, która jest, była naszą taką gospodynią, kiedy przelatywaliśmy do Dżakarty przez wiele lat. Takie małżeństwo chrześcijańskie, jej mąż w armii pracuje, wiecie, armia jest muzułmańską armią, ale on jest chrześcijaninem. I kiedy modliliśmy się o tą dziewczynę, która była głuchoniema i nie umiała mówić dobrze, Bóg wyciągnął tą głuchotę, że tak powiem, z jej ucha i ona zaczęła pierwszy raz wypowiadać słowa we właściwy sposób. Jeszcze tylko kilka zdjęć, bo nie muszę wam wszystkich opowiadać. Tutaj obok mnie w tej białej koszulce siedzi Juli i to jest Papua. Nie Papua Nowa Gwinea, tylko Papua, ta, która jest bliżej Europy, bliżej tutaj kontynentu azjatyckiego. I kiedy przyszliśmy do niej, a dlatego do niej poszliśmy, ponieważ po nabożeństwie podszedł do mnie jej mąż i płakał. Powiedział, moja żona jest w bardzo ciężkim stanie i potrzebuje modlitwy. Więc my szybko zjedliśmy i po tym nabożeństwie pojechaliśmy do domu i Juli leżała w bólu. Okazało się, że ona ma czwarty stopień raka. Kiedy się zaczęliśmy o nią modlić, a ponieważ ja nie spotkałam osobiście osoby w tak ciężkim stanie nigdy, więc ja tak pomyślałam, że czasami jest tak, że pewnie ten stan się pogarsza, potem się polepsza i tak ten człowiek się z tym zmaga, z tą chorobą i cierpi. Ale kiedy zaczęliśmy się o nią modlić, część z nas uwielbiała Pana Boga. Obok mnie siedzi żona pastora, za mną stoi pastor, tak, także tutaj siedzi jej siostra, z tyłu też za nami. Więc my się po prostu o nią modliliśmy, uwielbialiśmy tam Pana Boga i Juli się zaczęła uśmiechać. Pół roku później dowiedzieliśmy się, że Juli została uzdrowiona, że Bóg ją uzdrowił z raka. Bóg jest niezwykły. To na targowisku, słuchajcie, fajnie jest zobaczyć lokalne targowisko. Te dwie kobiety, papułaski z buszu, poprosiły mnie o modlitwę. Jedna z nich nie mogła mieć dzieci. Nie wiem, czy już ma te dzieci, ale sam fakt, że na ulicy się o kogoś modlę w takim kraju, gdzie są prześladowania. Tu jest spotkanie, słuchajcie, w ogóle z jednym z plemion takich, które żyją w ogóle jak w epoce kamienia, prawie że. Wiecie, tradycyjne robienie jedzenia to jest wykopywanie dołu, wrzucanie całej świni, palenie ognia na wierzchu, na liściach, tak? To oni właśnie tak żyją, ci ludzie. Bóg robił tam też niezwykłe rzeczy. To są nasi przyjaciele, nasz pastor. Tu jest taka modlitwa. Zachęcałam Kościół do tego, że jeśli mają zrobić więcej jako ciało Chrystusa, to nie mogą tylko liczyć na to, że pastor będzie usługiwał, ale że wszyscy muszą razem się wziąć do pracy. I tutaj pierwszy raz podzieliliśmy Kościół na grupy i ludzie się o siebie modlili. Nie było takiego zwyczaju w tym zborze. I po prostu oni chcieli, żeby więcej takich rzeczy robić. A to jest Mateusz. Mateusz ma około 80 lat, jest papuasem. Przyszedł na spotkanie, które prowadziliśmy i mówi, jak poprosiłam ludzi o modlitwę, on mówi, wiesz, pomódl się o moje oczy, bo mam bardzo słaby wzrok. I zaczęliśmy się o niego modlić i z tyłu był taki plakat po indonezyjsku, coś tam było napisane. I ja mówię, jak Mateusz, widzisz lepiej? Mówi, no mówi, trochę wyraźniej widzę. I takim tonem mówi, no mówi tak, już mówi, trochę wyraźniej widzę po tej modlitwie, nie? Ja mówię, dobrze to Mateuszu, chodź, czy możemy się jeszcze raz pomodlić? Pomodliliśmy się, mówi, tak patrzy, mówi, wiesz co, mówi, teraz już wszystko mogę przeczytać. Mówi, dziękuję za modlitwę. Jak ja to zobaczyłam, ja mówię, no człowieku, ja mówię, u nas to się skacze z radości, jak albo w Afryce to się skacze z radości. A Papuasi chcą tylko Bogu oddawać chwałę. Wiecie? I Indonezyjczycy są niezwykli w tym. Po prostu widzieliśmy takie cuda. Tutaj znowu sytuacja, kiedy na ulicy czujemy, że mamy do kogoś podejść w muzułmańskim kraju i modlić się o ludzi. To są ludzie z zespołu, a ja robię zdjęcie pewnie, bo chciałam to mieć na tym. To są pastorzy, z którymi pracuję. Pastor Steve, który jest też, był też długoletnim dyrektorem szkoły biblijnej i drugi pastor Amos. Tacy pastorzy, jeszcze 60-tki nie mają, są już szanowanymi pastorami, seniorami w takich kościołach. To jest właśnie ten słynny pierwszy wyjazd do Afryki. A to jest szkolenie jednego ze zborów w Polsce, czyli szkoliłam ludzi z Nation on Fire. A to jest niezwykłe spotkanie, dlatego że Bóg cię może wysyłać do narodów, ale czasami wysyła cię bardzo daleko po to, żebyś spotkał się z jedną osobą. I to jest coś, co oddaje Bogu chwałę. Chwila rozmowy z tym człowiekiem i jeszcze gdzieś tam mam to spotkanie. To jest niezwykłe spotkanie. To jest taka wyspa, której nie widać w ogóle. Jest 70 kilometrów od Filipin na południe, a na północ od Indonezji, nie wiem ile, ale płynęliśmy 24 godziny takim promem tam, żeby się spotkać z ludźmi i między innymi to spotkanie było. I ta kobieta była tym tak poruszona, ponieważ to jest kobieta, która wymadlała chrześcijaństwo w tej wyspie. I kiedy ona zobaczyła misjonarza, który tam przyjechał, bo tam nie ma zwyczajów, tak, żeby tam byli misjonarze, to po prostu jej serce było niezwykle poruszone. I tam już był kościół wtedy, tak, kiedy ja tam byłam. Ale gdzieś jest takie zdjęcie, które chcę wam pokazać. To jest ta wyspa. I ja stoję tutaj w środku i wokół mnie jest 17 mężczyzn. Wiecie, co to była za sytuacja? Nie uwierzycie, co Pan Bóg może zrobić z kobietą, która boi się zapytać o pietruszkę. Wiecie co? Ja zostałam poproszona, zapytali się, kim jestem, powiedziano tym rybakom, że ja jestem tutaj misjonarzem i właściciel kutru rybackiego spytał się, czy ja się mogę pomodlić o jego biznes, bo oni bardzo mocno wierzą w to, że trzeba wszystko błogosławić. Jest taka pokora przed Bogiem. Mówi, przyjdź i pobłogosław, pomódl się o mój biznes. I tam stała taka motorówka, ja zaczynam się o tą motorówkę modlić, bo oni tak mówią, że ty nie wiesz, o co do końca chodzi, tak? O łódkę, no to pokazują mi łódkę. A oni mówią, nie, tu masz wsiąść. Wsiadłam z takim moim przyjacielem, pastorem na tą łódkę i oni nas ciągną gdzieś w morze, ja nie wiem w jakim kierunku, wiecie. I no mogłam powiedzieć nie, ale jakby ten mój przyjaciel, pastor przedpowiedział, oni cię proszą o modlitwę. I dopływamy do statku, no dosyć dużego statku, takiego wypaszonego kutra rybackiego. Wydrapujemy się tam po drabince i oni mówią, no, to pomóż się o nasz biznes. I ja w tym momencie czuję, jak Bóg do mnie mówi, to jest to miejsce, żebyś głosiła słowo. I ja się pytam tego pastora, ja mówię, pastorze, ja czuję, że mam się podzielić tutaj słowem. I on mówi, możesz. Słuchajcie, stanęłam na dziobie tego statku. Wyobraźcie sobie, dziób z tego statku, po jednej, po drugiej stronie usiedli ci mężczyźni. Ja im powiedziałam, ja się mogę pomodlić o was statek i Bóg was pobłogosławi. Ale jak się pomodlę o wasze życie, to będziecie mieli to błogosławieństwo cały czas. I oni takie oczy zrobili. I ja im opowiedziałam o Panu Jezusie. I ja im opowiedziałam o tym, kim On jest i co zrobił na krzyżu. I że możemy Mu oddać swoje życie, że Bóg może nami kierować. I powiedziałam im, jak Piotr zarzucał sieci. To była niezwykła historia. I się pomodliliśmy. Wszyscy mężczyźni oddali życie Panu, a ten właściciel modlił się tak jak muzułmanie. Oni się tak modlą, jakby obmywali twarz. Stąd wiedzieliśmy, że on był muzułmaninem wcześniej. Oddał życie Jezusowi i w nagrodę otworzyli potem na końcu swój luk i powiedzieli, ile chcesz ryb? A ponieważ wracaliśmy na motorze, ja mówię, no tylko jedną jestem w stanie trzymać w ręce. I wracałam z tej ewangelizacji z rybą, bo nie mogłam odmówić, ponieważ to by ich trochę zraniło. Słuchajcie, Bóg jest wielki, Bóg czeka na nas i Bóg chce was używać w taki sposób. Bóg czeka na was. Ja gdzieś, kiedy dzisiaj się modliłam, tak słuchałam Pana Boga podczas tego nabożeństwa i miałam taką myśl, Bóg chce wysyłać tutaj ludzi. Bóg chce stąd wysyłać ludzi. Bóg chce was używać, dlatego że słyszał wasze modlitwy. Amen.